Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Papież zaprosił młodych ekonomistów na spotkanie do Asyżu, aby wypracować wspólny pakt na rzecz nowej ekonomii, wolnej od wykluczenia, zabijania i niszczenia.
Musimy bronić naszych braci i siostry przed niebezpieczeństwem ideologii gender, która neguje różnice oraz wzajemne uzupełnianie się mężczyzn i kobiet, czytamy w watykańskim przesłaniu na buddyjskie święto Wesak.
Na Lesbos, które odwiedził kardynał Konrad Krajewski, ludzie od wielu miesięcy nie mają nadziei na lepsze jutro. Są pozostawieni samym sobie.
11 maja witają Państwa
ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Michał Król.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Czekam na Was wszystkich, niezależnie od przynależności rasowej czy religijnej w Asyżu, gdzie razem, poprzez wspólny pakt, będziemy wspierać globalne zmiany na rzecz nowej ekonomii, która opowiada się po stronie życia, a nie zabijania, która łączy, a nie wyklucza, która chroni stworzenie, a nie niszczy go. Zaproszenie to Franciszek skierował do wszystkich młodych ekonomistów i przedsiębiorców, dodając, że jak święty Jan Paweł II uczynił Asyż ikoną pokoju, tak jego pragnieniem jest, aby stał się on także ikoną nowej ekonomii. Spotkanie to papież wyznaczył na dni od 26 do 28 marca przyszłego roku. Odbędzie się ono pod hasłem Ekonomia Franciszka w nawiązaniu do postaci świętego biedaczyny z Asyżu.
W liście papież zaznaczył, że dziś wszystko jest ze sobą połączone, dlatego ochrony środowiska nie można oddzielać od sprawiedliwości i strukturalnych rozwiązań dotyczących światowej ekonomii. Trzeba także skorygować modele światowego rozwoju, które są niezdolne do zagwarantowania szacunku dla środowiska, otwarcia na życie, ochrony rodziny oraz respektowania godności pracowników.
W tym kontekście Franciszek podkreślił, że wszyscy jesteśmy wezwani, aby zrewidować nasze schematy myślowe i moralne, aby były bardziej zgodne z Bożymi przykazaniami i wyzwaniami odnoszącymi się do dobra wspólnego. Szczególnie jednak do takiej refleksji papież pragnie zaprosić młodych, którzy już dziś są prorokami ekonomii, troszczącej się o człowieka i środowisko.
Wasze uniwersytety, wspólnoty, organizacje, pisze papież, są kuźniami nadziei w budowaniu innych modeli rozumienia ekonomii i postępu, aby walczyć z kulturą odrzucenia, aby dać głos tym, którzy go nie mają oraz proponować nowe style życia. Tak długo jak nasz system ekonomiczno-społeczny będzie powodował ofiary i choćby jedna osoba czuła się odrzucona, nie będziemy mogli świętować powszechnego braterstwa.
Nigdy nie czujemy się bardziej wolni niż wtedy, gdy mając świadomość własnych ograniczeń, dajemy z siebie wszystko, powiedział papież do przedstawicieli włoskiego centrum sportowego, które obchodzi w tym roku 75-lecie istnienia. Zrzesza ono liczne przyparafialne grupy i stowarzyszenia sportowe.
Franciszek podkreślił, że dzięki swemu zaangażowaniu centrum to proponuje młodym zdrowy styl życia oparty na chrześcijańskiej wizji człowieka.
Poprzez to wielkie zaangażowanie w popularyzację sportu włoskie centrum sportowe realizuje swoją misję polegającą na zaproponowaniu młodym poprzez sport pozytywnego oraz zdrowego stylu życia. Jego podstawą jest chrześcijańska wizja osoby i społeczeństwa. Sport pozostaje w istocie wielką szkołą pod warunkiem, że uprawia się go kierując właściwie osobą oraz szanując drugiego. Daje możliwość ciągłego doskonalenia siebie oraz uczy oddania i stałości w zmaganiu, które nie pozbawia uśmiechu i ćwiczy również w przyjmowaniu porażek.
Ojciec Święty podkreślił, że statut stowarzyszenia wskazuje, że należy świadczyć o wartości sportu jako narzędziu promocji gościnności, zdrowia, równych szans, ochrony środowiska, troski o dzieci i młodzież oraz jedności i integracji społecznej. Sport może sprzyjać rozwiązywaniu problemów społecznych.
Możemy powiedzieć, że sport może temu służyć, ponieważ doskonali osoby i może rozwijać kulturę dialogu oraz pełnego szacunku spotkania. Zmaganie z rywalami, umiejętności sportowe powinny być postrzegane w kategoriach spotkania, a nie starcia, ponieważ na końcu, nawet jeśli lepiej byłoby wygrać, w pewnym sensie zwycięża się wspólnie. Oto świat, o którym marzymy, który z determinacją chcemy tworzyć, widząc w rywalu zawsze przyjaciela i brata.
Papież Franciszek przewodniczył w auli Pawła VI ceremonii otwarcia wystawy fotograficznej pod tytułem Zakonnice uzdrawiają serca. Została ona zorganizowana z okazji 10. rocznicy powstania Stowarzyszenia Talita Kum, międzynarodowej sieci osób konsekrowanych zaangażowanych w przeciwdziałanie handlowi ludźmi.
Inicjatywa Talita Kum zrzesza ponad 2000 osób zakonnych i prowadzi swoje dzieła w 77 krajach świata. Obecna jubileuszowa wystawa opowiada historię wsparcia i pomocy dla osób, przede wszystkim kobiet, wykorzystywanych w takich krajach jak Włochy, Gwatemala, Meksyk czy Tajlandia.
Papież Franciszek dał nam przesłanie pełne wdzięczności i umocnienia, mówi siostra Gabriella Bottoni, koordynatorka Talita Kum. Problem handlu ludźmi jest bardzo bliski Ojcu Świętemu, mówi zakonnica. Myślę, że zawsze i w nim, i w każdym z nas pojawia się emocjonalny wstrząs, kiedy w naszej historii wchodzimy w kontakt z tą rzeczywistością. Siostra Gabriella przyznaje również, że dla zakonnic ten projekt był nie lada wyzwaniem. My jako siostry zakonne nie przywykłyśmy stawiać się na świeczniku, mówi włoska siostra.
Musimy bronić naszych braci i siostry przed niebezpieczeństwem ideologii gender, która neguje różnice oraz wzajemność mężczyzn i kobiet. Promując godność i równość kobiet, chcemy także ochronić instytucje małżeństwa, macierzyństwo i życie rodziny. Słowa te czytamy w przesłaniu wystosowanym przez Papieską Radę do Spraw Dialogu Międzyreligijnego na najważniejsze buddyjskie święto Wesak związane z narodzinami Buddy.
Watykańskie przesłanie zwraca uwagę na podobieństwa w nauczaniu chrześcijańskim i buddyjskim odnoszącym się do równości kobiet wobec mężczyzn oraz wyraźnego wkładu kobiet w nasze tradycje religijne i całe społeczeństwa.
W naszych czasach przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest problemem na skalę światową, który dotyczy 1/3 populacji kobiet, czytamy w tekście. Podkreśla się przede wszystkim bezbronność kobiet oraz ich narażenie na nowoczesne formy niewolnictwa i brutalność, które często wpływają nieodwracalnie na ich zdrowie.
Przesłanie odnosi się także do podpisanego niedawno przez papieża Franciszka w Abu Zabi dokumentu o ludzkim braterstwie. Wskazuje on na konieczność uznania równych praw kobiet do edukacji, pracy i udziału w życiu politycznym przy jednoczesnym uwolnieniu ich od zaszłości historycznych i społecznych. Rzeczą niezbędną jest również ochrona kobiet przed wykorzystywaniem seksualnym i traktowania ich jako towaru lub narzędzie uciechy czy zarobku, czytamy w omawianym tekście.
Oby to centrum stało się domem napełnionym łaską niesienia uzdrowienia fizycznego i duchowego tym wszystkim, którzy będą w nim przebywali. Te słowa znajdujemy w liście, który watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, skierował w imieniu papieża Franciszka do narodu nepalskiego.
List ten zawiózł do tego kraju biskup Segundo Tejado Munoz, podsekretarz dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka, który udał się tam na otwarcie młodzieżowego centrum rehabilitacyjnego w regionie Kawerpalwanchok. Zostało ono zniszczone w czasie trzęsienia ziemi w 2015 roku. Odbudowano je dzięki dofinansowaniu ze strony watykańskiej dykasterii we współpracy z rządem nepalskim. Środki w wysokości ponad 300 tysięcy euro zostały zgromadzone dzięki zbiórce zorganizowanej we Włoszech.
Przez półtorej roku 6 tysięcy ludzi żyje w odizolowanych obozach dla uchodźców. Z jednej strony Grecja narzeka na ich obecność, ale z drugiej blokowane są wszystkie próby rozwiązania tej sytuacji ze względu na bieżącą politykę. Mówi o tym jałmużnik papieski, który z ramienia papieża Franciszka wizytował grecką wyspę Lesbos.
Kardynała Konrada Krajewskiego zapytaliśmy, jaką rzeczywistość zastał w obozach dla uchodźców.
Oczywiście tragiczną. Od półtora roku ludzie przebywają tam w obozach, nie mają dokumentów, nie mają nadziei na opuszczenie obozów. Nie mają właściwie żadnych praw. Szczycimy się, że Europa jest pełna praw obywatelskich, natomiast ci ludzie nie mają żadnych praw. Większość z nich to są dzieci i kobiety. Mężczyzn jest o wiele mniej, którzy przypłynęli z Turcji, bowiem od Lesbo jest tylko 6 kilometrów, ale niestety morze jest bardzo niebezpieczne. Ginie tam mnóstwo ludzi. Jedna z osób mi opowiadała, że płynęli z Turcji przez 52 godziny te 6 kilometrów. wydaje się, że zostali zapomniani zupełnie. Niestety jest bardzo dużo samobójstw, bo ile miesięcy można przebywać nic nie robiąc, nie mając nadziei, nie mając żadnych praw, nie mając dokumentów. Zaoferowaliśmy pomoc kanałami kościelnymi. Są przygotowane rodziny, są przygotowane mieszkania, są przygotowane klasztory, gdzie można przyjąć i okazuje się, że nic z tego, dlatego bo za parę tygodni mamy wybory i nikt nie chce brudzić sobie rąk.
Pod hasłem Mężczyzną i kobietą stworzył ich w Instytucie Patrystycznym Augustinianum w Rzymie odbyło się doroczne spotkanie specjalistów z dziedziny starożytności chrześcijańskiej. Wystąpienia dotyczyły problematyki tożsamości płciowej, widzianej oczyma pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Bycie mężczyzną i kobietą jest cechą biologiczną, z którą jednak w ciągu wieków i w zależności od kultury połączono wiele oczekiwań społecznych oraz wartości symbolicznych. Mając na uwadze podejście społeczeństwa pogańskiego i judaizmu do tożsamości płciowej, poszczególne wystąpienia ukazywały to, jak widziano i rozumiano rolę kobiety i mężczyzny w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Postawa Jezusa z Nazaretu w wielu aspektach była rewolucyjna. Także święty Paweł z jednej strony podkreśla równość mężczyzny i kobiety, ale z drugiej sankcjonuje podporządkowanie kobiety oraz czyni z mężczyzny obraz i chwałę Boga, co stoi w sprzeczności z Księgą Rodzaju, która przypisuje obu płciom godność bycia imago Dei, czyli obrazem Boga. W praktyce oznaczało to wprowadzenie pewnych działań i instytucji, które podkreślały lub prowadziły do powstawania nierówności płci, na przykład związek między męskością a sprawowaniem władzy. Z drugiej strony chrześcijaństwo stanęło w obronie godności i praw kobiety, idąc za przykładem Jezusa Chrystusa. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Jasna Góra została włączona w międzynarodową modlitwę z młodymi i w intencji młodych za sprawą inicjatywy od świętego Gabriela do świętego Jana Pawła II. Światowe Dni Młodzieży w życiu Kościoła i świata zorganizowanej przez diecezję Teramoatri we Włoszech. W jej ramach przygotowany został telemost z 5 miejscami na 4 kontynentach z rozważaniami tajemnic chwalebnych różańca.
Trwające we Włoszech pod przewodnictwem sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kardynała Pietro Parolina drugie międzynarodowe spotkanie odbywa się w ramach przygotowań do przyszłorocznych obchodów stulecia kanonizacji świętego Gabriela, kleryka, który zmarł mając zaledwie 24 lata i jest nieformalnym patronem młodych, oraz stulecia urodzin świętego Jana Pawła II. Stanowi ono nawiązanie do zainicjowanych przez papieża z Polski Światowych Dni Młodzieży. Wybór Jasnej Góry do łączności duchowej był oczywisty, a to ze względu na Karola Wojtyłę, który był człowiekiem jasnogórskiego zawierzenia i który wybrał częstochowskie sanktuarium na miejsce modlitwy młodych w 1991 roku. To dla nas wyróżnienie i zaszczyt, podkreśla ojciec Waldemar Pastusiak, kustosz Jasnej Góry, i dodaje.
W tych czasach, kiedy doświadczamy różnego rodzaju ataków na Kościół, tego rodzaju telemost pokazuje, że jesteśmy wspólnotą, że chcemy swoją wiarę zamanifestować, pokazać, ale nie w formie siły, ale w tym, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, ze sobą, i ta jedność też wiąże się z obecnością Najświętszej Marii Panny.
Telemost, specjalną modlitwą za młodych o wierność Bogu i chrześcijańskim wartościom, połączył Urugwaj w Ameryce, Kenię w Afryce, Indie w Azji i w Europie Polskę i Słowację. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.